Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Witamy wszystkich gorąco.
Tym goręcej, że na dworze wciąż bywa różnie.
Trochę się z nami ta tegoroczna wiosna przekomarza. Widzimy piękne słonko, wszystko ślicznie. Wychodzimy na dwór, a tam... Brrr, no przecież już za chwilę majówka.
Zawsze mogło być gorzej. Cieszmy się, że śnieg już stopniał. Wystarczy nie chować jeszcze czapek i ciepłych kurtek i świat w długi weekend majowy stoi przed nami otworem.
No dobrze, dobrze, już nie narzekam. A to jakie masz plany na majówkę?
Ja mam taką zasadę, że kiedy tylko słońce zaczyna się pojawiać na niebie, to wychodzę na zewnątrz i każdą możliwą chwilę staram się spędzić na dworze, w lesie, nad rzeką, na łące, gdziekolwiek, na działce. Po prostu skorzystać z tego, że jest słońce.
I to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie. Bo
dziękuję.
Początek maja to doskonały moment na rozpoczęcie sezonu leśnych spacerów, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił.
A o tym, co można robić w lesie w majówkę, Jeremi i Janka porozmawiają z naszym dzisiejszym gościem.
Jest nim edukator leśny, pan Witold Ciechanowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jakie zwierzęta można spotkać w lesie w okresie majowym?
Wiesz co, ja wiosną bardzo lubię po prostu ptaki, bo ptaki bardzo głośno śpiewają na wiosnę, bo budują gniazda. Panowie się przed paniami popisują swoim śpiewem, panowie ptaki oczywiście, że tak powiem, i mnóstwo ptaków można wtedy usłyszeć. To jest takie bezproblemowe, że idziesz i masz od razu. Nie wiem, czy umiesz rozpoznawać jakieś głosy ptaków, Janina?
Raczej nie.
O, no to właśnie można się nauczyć, bo ja normalnie polecam do lasu pójść bez telefonu, ale akurat to jest taki jeden z dwóch, trzech wyjątków. Można wziąć specjalną aplikację do rozpoznawania głosów ptaków. Trzeba być cicho, bo jak się gada, to ona wtedy rozpozna, że człowiek gada po prostu. I wtedy można rozpoznać, jaki to ptak, czy na przykład kos, czy dzięcioł. Głos dzięcioła to pewnie znasz. Aplikacja nazywa się na przykład, taka do rozpoznawania ptaków, BirdNet, pisze się BirdNet. Także wtedy nie dość, że usłyszysz te ptaki, to jeszcze nauczysz się rozpoznawać.
Chyba trzeba wejść głęboko w las, bo tak gdy wejdziemy tylko kawałek, to na przykład u mnie jest ulica, bo ja mieszkam też blisko lasu i dużo ludzi czasami.
Wiesz co, wcale nie, bo ja mieszkam no, dobry kilometr od lasu i wcale nawet nie ma parku żadnego. To jest kwestia, o której rano się obudzisz, bo jeżeli nastawisz sobie budzik i uchylisz okno, to spokojnie jest duża szansa w Gdyni, że gdzieś o 5 rano usłyszysz kosy.
No, moja babcia mieszka w Grudziądzu i codziennie rano chodzi tak o 6 na spacery i właśnie też słucha śpiewu ptaków, bo później to chyba już tak o 9 to już...
Tak, myślę, że 9 to jest najpóźniej, żeby rano wstać, ale to nic straconego, bo możecie pójść wieczorem, tak gdzieś o 20, 21 do lasu czy nawet do parku i na pewno też usłyszycie choćby kosy albo jakieś inne ptaki.
Jakie jeszcze można wykonywać aktywności w lesie, które nie będą przeszkadzać przyrodzie?
To jest bardzo dobry pomysł, żeby nie przeszkadzać przyrodzie. Ja na majówkę osobiście wybieram się w zasadzie jak co roku na spływ jakąś tutaj pomorską rzeką. Będziemy nocować w namiotach, pewnie będzie trochę zimno, ale będzie fajnie. Tam z rzeki można fajny las obserwować. Ja zachęcam do takiej bardzo nietypowej aktywności, albo może typowej, może ktoś tak robi już w ogóle. Ja widzę, Janka, że masz zeszyt i długopis. Ja mam taki pomysł, żeby sobie pójść do lasu. Oprócz zeszytu i ołówka warto mieć jakąś małą karimatę, żeby sobie usiąść gdzieś przy jakimś pniu drzewa, wziąć ten zeszyt, a może najpierw, zanim się usiądzie, znaleźć w lesie coś ciekawego. Mogą to być jakieś wiosenne kwiaty, które na wiosnę są. Może są jakieś mrówki maszerujące po drzewie, taką mrówczą ścieżką ostatnio widziałem. I spróbować to narysować i opisać, co się widzi. Chciałabyś spróbować, Janka?
Bardzo chętnie. Wspominał pan, że będzie pan na tym spływie kajakowym też nocował w lesie. To jakie miejsca wybierać do takiego nocowania w lesie?
To jest bardzo ważne pytanie, bo w Polsce co do zasady wolno w lesie przynajmniej nocować w miejscach do tego wyznaczonych. więc to są jakieś leśne biwaki. Od jakiegoś czasu Lasy Państwowe mają taki program, który się nazywa Zanocuj w lesie. Można to na takiej specjalnej mapie, która się nazywa Bank Danych o Lasach, znaleźć i tam na tych obszarach Zanocuj w lesie można nocować jakby na dziko. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli się wybierasz na majówkę, na nocleg, musisz uważać, bo jest zimno. Będzie koło zera, może 3-4 stopni. To jest naprawdę zimno. Trzeba mieć dosyć dobrą jakąś karimatę, dobry materac, dobry śpiwór, żeby nie zmarznąć.
To może dla słuchaczy, którzy jadą właśnie do lasu nocować, weźcie dodatkowy kocyk.
Zdecydowanie. Może się naprawdę przydać. A nawet, myślę, małą jakąś kurtkę puchową. Rano będzie naprawdę zimno, myślę jeszcze.
A czy jest dozwolone w ogóle nocować w lesie, czy tylko w tych miejscach, a reszta to jest jakby łamanie prawa?
No niestety wolno, tak jak mówiłem, nocować legalnie tylko na miejscach biwakowych i od kilku lat właśnie w tych strefach Zanocuj w lesie, których jest dosyć sporo, więc można sobie coś znaleźć. Nie jest źle pod tym względem, naprawdę idzie znaleźć jakieś fajne, dzikie miejsce.
A mam pytanie, czy można zbudować szałas w lesie?
Wiesz co, w lesie można robić różne rzeczy, tylko ja bym pamiętał tak chyba na początek o dwóch zasadach, żeby niczego nie łamać, nie ścinać, nie zrywać za bardzo, no bo drzewo, jak jeden listek zerwiemy, to się nic nie stanie, ale jeżeli będziemy chcieli ściąć jakąś żywą gałąź, no to już to nie jest okej. Więc używamy raczej rzeczy, które sobie leżą na ziemi. To jest pierwsza zasada. Ta pierwsza jest dosyć oczywista. Druga zasada chyba jest mniej oczywista, ale też jest bardzo prosta. Jeżeli coś, nie wiem, w domu na przykład się bawimy, to co trzeba później zrobić, jak myślisz?
Posprzątać.
Posprzątać. W lesie to trzeba posprzątać jakby trochę na odwrót, trzeba przywrócić pierwotny bałagan. Czyli jeżeli zbudowałeś szałas, to szałasów nie ma w lesie, to trzeba go na koniec rozebrać po prostu i przywrócić ten las do takiego stopnia bałaganu, jaki był, jak go zastałeś.
Bardzo wielu ludzi nie zna może tej zasady, bo jak idę, to no trochę szałasów jest. Tak,
no dokładnie, dokładnie. A moim zdaniem fajnie by było, gdyby ten las wyglądał jakby, każdy chyba tak chce widzieć ten las, jakby przed nim nie było tam żadnego człowieka. Był to taki zupełnie dziki las.
A jak już wybierzemy się do lasu, na przykład na noc, ale nie mamy namiotu, to z czego najlepiej w lesie zbudować taki szałas?
Ty byś chciał bardzo szałas zbudować, widzę. Wiesz co, ja dawno, nie raz chyba w życiu spałem w takim prawdziwym szałasie i szałasy buduje się z gałęzi świerkowych najlepiej. Ale jak mówiłem, my nie możemy tych gałęzi świerkowych znaleźć, więc tutaj trzeba byłoby robić konstrukcję z jakichś patyków, obsypać to później liśćmi. Patyki i liście bukowe to chyba byłaby najlepsza konstrukcja, ale byłoby to trudne. Jeżeli chcesz zażyć takiego dzikiego biwaku, to ja polecam płachty biwakowe, tak zwane tarpy, które troszeczkę udają taki szałas, tak? Czyli nie mamy całego namiotu, tylko mamy prostokątny kawał wodoodpornej tkaniny i z tego budujemy coś w rodzaju szałasu.
Czy produkty eko, na przykład do kąpieli czy do mycia, są przyjazne naturze?
Wiesz co, jeżeli mówisz o używaniu na przykład, nie wiem, mydła czy środków w naturze, to jest duży problem, bo właśnie na przykład mamy spływ i ktoś będzie chciał, nie wiem, czy to umyć naczynia, czy się umyć w rzece, no to jest bardzo duża szkodliwość dla przyrody takiego działania, że biorę sobie mydło, czy jakiś żel, czy płyn do naczyń i po prostu myję się w tej wodzie. Warto zadbać, żeby mieć w takiej sytuacji biodegradowalne jakieś detergenty i w ogóle ograniczać je zupełnie. Ja staram się nie używać w ogóle takich rzeczy w przyrodzie. To po pierwsze, jeżeli muszę, to na pewno z dala od wody.
A są takie na przykład mydła, które nie szkodzą przyrodzie?
Tak, podobno są. Znaczy, ja takich staram się używać. Nie wiem, jak bardzo one są nieszkodliwe. Jak się jest 3 dni na spływie, to czasem wypadałoby ręce umyć. Ale to kupuję takie, które rzeczywiście są określane jako biodegradowalne. Ale przede wszystkim ograniczamy to zupełnie prawie do zera. Naprawdę, jeżeli człowiek nie umyje rąk przez 3 godziny spaceru, to się nic nie stanie.
A czy bez krzesiwa, zapalniczek, zapałek można rozpalić ognisko w lesie?
Można, jasne, że można. No, ludzie przez dziesiątki tysięcy lat umieli to robić, ale Ja bym nie szedł tak daleko. Moim zdaniem warto nauczyć się po prostu rozpalać ognisko. Jakiekolwiek. Ja mam wrażenie, że wielu ludzi tego zwyczajnie nie potrafi. To jest całkiem duża sztuka i warto wtedy umieć znaleźć na przykład młodnik świerkowy, młode drzewka świerkowe, z nich mamy choinki najczęściej, one mają suche gałązki na przykład i w ogóle sobie spróbować poćwiczyć takie rozpalanie ogniska, na przykład w czasie majówki w dozwolonym miejscu. To wcale się może okazać, że to nie jest takie proste, nawet z krzesiwem, nawet z zapałkami i nawet z zapalniczką.
A gdyby słuchacze chcieli w majówkę rozpalić ognisko, czy można rozpalić ognisko tylko w dozwolonych miejscach, czy w lesie, nie wiem, uprzątną ściółkę leśną i na przykład zrobią miejsce wydzielone, czyli kamienie ułożą w krąg i mogą w takim miejscu ognisko rozpalić? Mhm.
Przede wszystkim nie mogą. Nie mogą. To jest pierwsza rzecz. W zasadzie to kończy dyskusję. Można tylko w wyznaczonych miejscach, ale ja bym wrócił do tych szałasów jeszcze, bo czasami warto wiedzieć, dlaczego pewnych rzeczy się nie robi. Ognisko to jest pierwsza ważna rzecz, że wbrew pozorom, zwłaszcza teraz wiosną, bardzo, bardzo łatwo jest o pożar. To znaczy, nam się może wydawać, że naprawdę mnóstwo rzeczy zabezpieczymy. Znam takie przypadki i ludzie niestety wywołali pożar. Ale to jest dosyć banalne. To myślę, że mnóstwo słuchaczy wie, że nie wolno palić ogniska, bo a, jest zakazane, b, można wywołać pożar. Ale jest jeszcze dosyć ciekawy trzeci powód, o którym mało kto pamięta. To się wiąże trochę z tym szałasem. Że jeżeli my się bawimy w lesie, to staramy się nie zostawiać śladów. Jeżeli my zrobimy ognisko w lesie, czy w jakimś innym miejscu, które nawet nie jest lasem, to najczęściej zostawimy ślady. I to nie jest okej. Będzie wypalony kawałek trawy, właśnie ułożone te kamienie, więc to nie jest fajne, że my po sobie w lesie zostawiamy ślady. Zostawmy las taki, jaki był.
No dobrze, no to jeśli teraz tak odejdziemy od tematu zostawiania rzeczy w lesie, co trzeba zrobić, jak się spotka jakieś zwierzę dzikie w lesie?
Ja liczyłem, że zapytasz o rośliny w ogóle, bo ja pracuję w ogrodzie botanicznym. Botanika się zajmuje roślinami i wszyscy ekscytują się zwierzętami. A trzeba też popatrzeć na rośliny, się tam dzieją niesamowite rzeczy. Ja wiem, że o tym nie pytałaś, ale może cię zainteresuje, bo zupełnie niesamowita jest historia z małymi leśnymi kwiatkami, które właśnie wiosną kwitną. Bo to są na przykład zawilce albo przylaszczki. I nie wiem, czy wiesz, że one oczywiście czerpią energię ze słońca i ta wiosna jest jedynym momentem, kiedy one mogą się odżywiać, te rośliny. Wiesz dlaczego?
Nie.
Bo w lesie nie ma jeszcze liści. A jak nie ma liści, to słońce dociera właśnie do dna lasu i te małe kwiatki mogą mieć energię, żeby zakwitnąć i wydać owoce i nasiona. To dla nich jest niesamowity moment, więc zanim zaczniesz szukać zwierząt w lesie, to warto poszukać tych wiosennych kwiatów, bo to jest coś niesamowitego moim zdaniem. One przez całą resztę roku są, nie wiem, jak nietoperze zimą, w czymś w rodzaju hibernacji. One w zasadzie w ogóle nie funkcjonują. Funkcjonują właśnie tylko wiosną. A ty pytałaś, co zrobić, jak spotkasz w lesie jakieś zwierzę, rozumiem. Myślę, że po pierwsze się nie bać. To jest bardzo ważne. Dwa, myślę, że jeżeli to jest jakieś zwierzę, na które możemy popatrzeć, to warto po prostu stanąć bez ruchu, nie ruszać się, nic nie robić, nie wyciągać telefonu i spróbować takie zwierzę po prostu poobserwować przez chwilę. Tak? Jeżeli to będzie sarenka, może przez chwilę będziemy mogli się jej przyjrzeć, jakiego koloru ona ma sierść, bo teraz właśnie one będą zmieniały sierść z zimowej na letnią. Tak się przebierają jak gdyby te sarenki z takiej wersji. To się nawet mówi sukni zimowej na suknię letnią, bardziej brązową. A może to będzie jakiś czmiel, który dopiero wyszedł ze swojej norki, jest cały zmarznięty i szuka jakichś fajnych kwiatków. Może to będzie jakiś chrząszcz leśny, tak? Tu są bardzo różne możliwości i warto na chwilę się zatrzymać i spróbować po prostu poobserwować, co te zwierzę robi.
Jakie poleca pan miejsca w lesie, jeżeli chodzi o rodzinne spędzanie czasu w majówkę?
To zależy. Zależy od tego, ile mamy czasu i ile chęci na spacerowanie. Jeżeli mamy mało czasu, boimy się, że zabłądzimy w lesie, to polecam Marszewo. W majówkę może być tam trochę tłoczno, ale jest parking i można taką dobrze wytyczoną alejką. W lesie mamy szlak Alicji w zaczarowanym lesie i szlak korzeni. Tam są różne tablice edukacyjne, różne dziwne rzeczy, jak labirynt zmysłów. Dziwne i ciekawe rzeczy, żeby było jasne. I to można sobie taki półgodzinny spacer zafundować. I jest pewność, że to nie potrwa dłużej, tak, niż te pół godziny, powiedzmy. Nie zabłądzimy w lesie. Jeżeli mamy ochotę na dłuższą wyprawę, my mamy taki projekt 33 ciekawych miejsc w lesie, gdzie można to miejsce znaleźć i przybić sobie pieczątkę, że się tam było. I to na naszej stronie można znaleźć i to są naprawdę ciekawe rzeczy. Ja tam ostatnio przeglądałem tą listę i są na przykład różne pomniki przyrody, jak diabelski kamień na przykład w Gdańsku, albo ścieżka taka w rezerwacie. I to jest temat na dłuższą wyprawę. Więc pytanie, czy chcemy krótki spacer, czy raczej dłuższy.
Dziękuję panu Witkowi Cichanowiczowi za ciekawą rozmowę i mnóstwo ciekawostek na temat lasów i przyrody. Mamy nadzieję, że dzisiejszy temat się wam spodobał i życzymy wspaniałych leśnych przygód w trakcie majówki.
Bardzo dziękuję.
A mówili do was Janina
i Jeremi.
Do usłyszenia! Kurcze dzieciaki rządzą!
My też bardzo was zachęcamy do leśnych wycieczek. Naprawdę warto zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa Gdańsk i zapoznać się z listą 33 ciekawych miejsc, o której wspominał pan Witold.
Są tam takie ciekawostki jak buk rosnący na głazie, rozwidlenie aż 7 dróg, czy dawna kopalnia bursztynu w lesie w Gdyni.
Wszystkie te punkty są opisane i zaznaczone na mapie, a gdy już do nich dotrzemy, to na miejscu czeka na nas skrzynka z pieczątką, którą możemy sobie przybić na pamiątkę i dowód tego, że tam dotarliśmy.
Brzmi jak super zabawa. Uwaga, rzucam wyzwanie. Obiecuję nagrodzić osobę, która po majówce przyśle mi najwięcej zdjęć osobiście zdobytych pieczątek z miejsc wymienionych na tej liście.
To będę ja.
No bo właśnie, rywalizacja ta dotyczy nie tylko naszych słuchaczy, ale również właśnie ciebie, Julka, ha, i naszych twórczych dzieciaków, czyli Janki, Jeremiego, Helenki, Melanii, Kamili i Hani. I uprzedzam, że ja sama też wybieram się na wycieczkę i staję w szranki o własną nagrodę. A co? Zaludnijmy pomorskie lasy.
No ale słuchaczy też zachęcamy.
Tak,
proszę,
jak najbardziej. Pomóżcie
mi,
przede wszystkim,
żeby Ola nie wygrała własnej nagrody. No dobrze, ale to przypomnij jeszcze raz, co mamy zrobić?
Przysłać zdjęcie swoich pieczątek na adres dzieciaki@radiogdańsk.pl. Jeszcze raz, dzieciaki@radiogdańsk.pl. Powiedzmy do poniedziałku 4 maja, ale niech to będą pieczątki zdobyte od teraz, a nie jakieś, które znaleźliście wcześniej. Chodzi o majówkowe wyprawy.
To powtórz jeszcze, gdzie można znaleźć listę tych leśnych miejsc z pieczątkami?
Na stronie internetowej Nadleśnictwa Gdańsk. Najłatwiej ją znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę hasło Nadleśnictwo Gdańsk 33 miejsca lub coś w tym stylu.
No dobrze, to nie pozostaje nam nic innego, jak opracować optymalną trasę naszych leśnych wędrówek i wygrać z Olą.
Zobaczymy. Żegnamy was więc bardzo ciepło i być może do zobaczenia w lesie. Do usłyszenia za tydzień. Ola Woźniak,
Janina Pater,
Jeremi Świątczak
i Julka Baranowska.